wypowiedziane kilka słów.
Mam nadzieję, że nie zanudzę. Zaiste dzisiejsze słowa rozeznane na dzisiejszą modlitwę no są takim dobrym preludium do tego, o czym chciałbym mówić. Ja nie wiem, prawdopodobnie to na pewno Duch Święty prowadził w rozeznaniu tego słowa, no bo wyraźnie Izajasz zachęca do tego, żeby rozgłaszać o dziełach Boga, które On uczynił w nas. Bo w sumie każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, to zostaliśmy w jakiś sposób powołani, przyciągnięci do tej wspólnoty. I to nie jest dziełem przypadku. Każdy z nas miał jakieś wydarzenie, no coś się stało, tak, że tutaj jest, że chce być bliżej Pana Boga, że chce lepiej Go poznawać, że chce budować wiarę na tym dobrym, prawdziwym, mocnym fundamencie. I to słowo właśnie w jakiś sposób jest dobrze wprowadzające w tą katechezę, którą chcę powiedzieć, o nowej ewangelizacji. O ewangelizacji w zasadzie powiedziano już bardzo dużo i na pewno dużo żeście się nasłuchali, naczytali tutaj. Wojtek, widzę, że te książki rozprowadza. Niejedna książka jest o ewangelizacji. Byliście na niejednym forum charyzmatycznym albo na jakichś innych wyjazdach, sesjach i dużo się mówi o ewangelizacji. W Roku Wiary szczególnie dużo się mówi o ewangelizacji. Jeszcze z takim dodatkowym przyimkiem nowa ewangelizacja. Ja nie będę tutaj w tej chwili rozwijał tego tematu, dlaczego nowa, dlaczego nowa ewangelizacja w ogóle, tak? Bo to nie jest tematem akurat tej katechezy, ale przede wszystkim chciałbym Was zachęcić do tego, żeby na serio potraktować swoją misję, która w zasadzie jest kontynuacją misji Jezusa Chrystusa i misją Jego uczniów. Jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa, a myślę, że wszyscy jesteśmy w tej chwili uczniami Jezusa, jak tutaj siedzimy, jesteśmy we wspólnocie, mamy to błogosławieństwo bycia we wspólnocie, czyli bycia uczniami Jezusa Chrystusa, to praktycznie naszym obowiązkiem jest to, żeby tą misję wypełnić do końca. I Jezus jak odchodził przed wniebowstąpieniem, to do uczniów powiedział bardzo znamienne słowa. Jeżeli sobie przypominacie w Dziejach Apostolskich, to jest początek Dziejów Apostolskich, On obiecał Ducha Świętego i otrzymacie Jego moc, tak powiedział do uczniów, i będziecie moimi świadkami. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce świata, aż po krańce ziemi. I później co się stało, wiadomo, tak? Natomiast chciałbym zwrócić Wam uwagę na te cztery obszary, o których mówi Jezus. Bo one są absolutnie aktualne również i dzisiaj. Pierwszy obszar to jest obszar Jerozolimy. Jerozolima, miasto święte, miasto, w którym, znaczy świątynia, w której jest to miasto, świątynia, w której jest w Jerozolimie, to jest miasto, w której składa, czy to jest świątynia, w której składa się ofiary, sprawuje się kult ofiarniczy, jako w jedynej świątyni, to jest jedyna świątynia w Izraelu, tak? W której się sprawuje ten kult ofiarniczy. Świątynie, każdy mieszkaniec Jerozolimy ma w zasięgu ręki, można powiedzieć. Do świątyni może wstąpić każdego dnia może się w tej świątyni modlić. I ten obszar od roku, tak? I ten obszar, myślę, że można porównać do obszaru ludzi, którzy do kościoła przychodzą również 3 razy do roku, może 2 razy do roku, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, no może jeszcze na Boże Ciało. Trzeci obszar to jest obszar Samarii, to jest obszar odłączonego od Izraela. Jest to obszar, w którym są dwie tak jakby konkurencyjnie stworzone świątynie, tak żeby zatrzymać pielgrzymów, żeby oni do tej głównej świątyni nie przyszli. To już tam się miesza ten kult, już nie jest on czysty, już się jest pomieszany z kultami kanadyjskimi, kultami Bala. I ten obszar jest również podobny do obszaru, w którym ludzie już odeszli od Boga, już wierzą w coś innego. już wierzą w supermarkety, wierzą w jakieś hinduizmy, uprawiają jakieś reiki, albo w ogóle nie chodzą do żadnej świątyni, bo stracili tą wiarę. I czwarty obszar, o którym mówi Jezus tutaj w Dziejach Apostolskich, to jest obszar aż po krańce ziemi. Czyli mówi, idźcie do pogan. Ci, którzy Boga nie znają, i również ten obszar, myślę, że bardzo łatwo jest zauważyć gdzieś tam w okolicy, gdzie mieszkamy. To nie jest tak, że to są jakieś bardzo abstrakcyjne realia, o których mówi Jezus. To są realia, w których my się całkowicie możemy odnaleźć. Pośród nas żyją ludzie, którzy odeszli czy do Świadków Jehowy, czy też może chodzą raz na jakiś czas tylko do kościoła właśnie na Wielkanoc albo na Boże Narodzenie. Ale również mieszkają tacy, którzy przywędrowali skądś tam i oni w ogóle Boga nie znają. Także do tych czterech obszarów Jezus mówi tutaj, to nie tylko to, że 2000 lat temu powiedział do swoich uczniów, on mówi dokładnie to do nas. I doskonale odczytali to ojcowie synodalni w październiku, był synod biskupów w Rzymie, którzy mówią dokładnie praktycznie to samo, to jest w uproszczeniu, oni podają takie tezy do definicji nowej ewangelizacji, bo jeszcze sama definicja nie jest konkretnie uściślona, ale oni mówią właśnie też o trzech obszarach, o które bardzo ściśle korelują do tego, co przed chwilą powiedziałem. Oni mówią, żebyśmy szli do tych, którzy Boga nie znają, czyli tak zwane misje ad gentes. Te misje ad gentes mogą być bliżej nas, nie tylko mogą być wypełnione w Afryce, czy we Francji, czy w Czechach. Mogą być również i tutaj wyrażane w życie. Mówią o drugim obszarze, to jest do tych, którzy od Boga odeszli. I trzeci obszar do tych, którym trzeba na nowo rozpalić płomień wiary. Także to jest ta nauka i ta misja w dalszym ciągu, jak widzimy, bardzo aktualna. W Radzie Diecezjalnej naszej odnowy w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej rozeznaliśmy, że nasze wspólnoty tak nie do końca realizują tą misję Jezusa. Albowiem, zresztą to nie tylko dotyczy wspólnot odnowy w Duchu Świętym, niestety, ale my możemy się zajmować tylko i wyłącznie tymi wspólnotami, w których jesteśmy, tak? Konkretnie w tej wspólnocie również, w tej parafii konkretnie. To rozeznaliśmy, że zachowujemy się bardzo, znaczy trochę inaczej, tak? Tak jakby Jezus zupełnie coś innego powiedział do uczniów w tym momencie, kiedy odchodził przed wniebowstąpieniem. Bo Jezus mówi, tak jakby powiedział takie słowa, tak się zachowujemy. Nie odchodźcie z Jerozolimy, zostańcie w Wieczerniku, bo musicie być moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, wśród tych, którzy przyjdą z Judei, z Samarii i z krańców świata. Nie odchodźcie, zostańcie w Wieczerniku, bo musicie być moimi świadkami. Nie może wam spaść włos z głowy, nie wychodźcie z Wieczernika, bo jeżeli wyjdziecie, to was Żydzi zabiją i nie będziecie moimi świadkami. Wy musicie być moimi świadkami i przyjdą do was z Jerozolimy, z Judei, z Samarii i aż z krańców świata. I niestety tego Jezus nie powiedział. Powiedział zupełnie coś innego, prawda? Owszem, my w odnowie mamy REO, czyli te rekolekcje ewangelizacji odnowy w Duchu Świętym, tak? I one są bardzo dobre. Nie można powiedzieć, że to nie jest sposób na ewangelizację, to jest sposób na ewangelizację. I rzeczywiście ludzie przychodzą do nas, ale to jest takie właśnie przyciąganie do nas, do Wieczernika tylko. My nie wychodzimy na zewnątrz, tak? My robimy coś takiego, jakbyśmy się zamykali w twierdzy średniowiecznej, wywskakiwali na zewnątrz tej twierdzy co jakiś czas, zrobili wypad, jakąś bitwę stoczyli, trochę byśmy tak jeńców zgarnęli do siebie, no i znowu aż do następnego wypadu. Natomiast tu chodzi o coś szerszego, coś innego. I na pewno rodzą się jakieś takie pytania, no dobrze, ale no my byśmy poszli, ale mamy problem, bo co mówić o Jezusie? Jak mówić o Jezusie? Gdzie mówić o Jezusie? w ogóle z kim mówić o Jezusie. I te pytania można mnożyć, prawda? Bo tak naprawdę mamy jakąś taką naturalną trudność, naturalny opór. Na przykład w autobusie czy w tramwaju, nie wiem, czy to ćwiczyliście już, wyciągnąć różaniec i się modlić tak otwarcie, nie? A co innego jeszcze pójść na przykład do kogoś na ulicę i powiedzieć, że Jezus żyje, Bóg jest miłością, Jezus Ciebie kocha. No to nie wiem, czy to by się spotkało tak z takim entuzjazmem. Bo być może ktoś by sobie pomyślał, no tak, no, człowiek ma trochę nierówno pod sufitem, no i trzeba po prostu go wysłuchać, niech sobie idzie dalej, prawda? Także mamy takie naturalne opory. I dlatego my chcieliśmy stworzyć takie możliwości poprzez warsztaty, poprzez udział w tych warsztatach, zaproszenie Was do takich warsztatów, w których można by było no, poćwiczyć, tak? Ja jeszcze może troszeczkę później powiem o tych warsztatach. Te warsztaty odbędą się już tuż, bo 9 marca troszkę mało się może od Was osób zgłosiło, no ale mam nadzieję, że po dzisiejszej katechezie może będzie troszeczkę więcej osób. Za chwilę jeszcze, może za chwilę, może za dłuższą chwilę o tym powiem. Jezus jak posyłał swoich uczniów, to posyłał ich po dwóch. Wszędzie tam, gdzie przyjść zamierzał. Tak mówi Ewangelia. Ale żeby ci uczniowie poszli po dwóch, to musiało się coś w życiu tych uczniów wydarzyć, że oni chcieli być z Jezusem, chcieli być Jego uczniami. I można by było zadać Wam takie pytanie, bo jeżeli Jezus powoływał tych uczniów i posyłał ich po dwóch, to nawiązując do tego tematu, co mówić o Jezusie i jak mówić o Jezusie, to jak myślicie, co oni mówili o Jezusie idąc po dwóch? Macie jakiś pomysł na to, co uczniowie mówili? No bo tak, dzisiaj to powiemy, że kerygmat, nie? No ale wtedy w dzisiejszym rozumieniu kerygmatu uczniowie nie znali. No bo dzisiaj byśmy powiedzieli, że Bóg jest miłością, Jezus umarł, zmartwychwstał, posyła swojego ducha, buduje kościół, tak? Byśmy to powiedzieli. Ale jak uczniowie szli głosić Królestwo Boże, tu powiem, podpowiem troszkę, to Jezus nie umarł, tak? Jezus nie zmartwychwstał, Jezus nie posyłał swojego ducha, także tego głosić nie mogli. Ale tak naprawdę coś mówili, tak? On ich posyłał z tą misją uzdrawiania, wypędzania złych duchów, tak? Ale jeszcze z jedną misją ich posyłał. Posyłał ich z misją głoszenia Królestwa Bożego. Ale tak dokładnie, no tak mówić Królestwo Boże, to jest tak bardzo łatwo powiedzieć, ale co dokładniej, co precyzyjniej uczniowie mogli mówić tym osobom, które spotkali, jak myślicie?
Może spotkali Mesjasza i że widzieli go cuda.
Ukamienowani. Od razu. Zaraz by go ukamienowali. Nie można. Bóg jest jeden. Tak? Dla żywa. Jakby powiedzieli, że spotkali Mesjasza, spotkali Syna Człowieczego, no to ich nas ukamienowali.
Dawali świadectwo, że doznali miłości Bożej, że odczuwali.
No, bardzo dobrze. No właśnie. I teraz chciałem Wam powiedzieć o tych świadectwach właśnie, no bo w sumie mamy wiele świadectw, prawda, że Jezus uzdrawiał na przykład czy głuchoniemego, czy ślepego, tak, i od razu głosili na cały świat, że Jezus ich uzdrowił, tak. Byli świadkami Jezusa. Ale ja chciałbym tutaj się odnieść do dwóch takich, można powiedzieć, głównych postaci, którzy tutaj w dziejach apostolskich są szczególnie przywoływani, to jest święty Piotr i święty Paweł. Jak powołał świętego Piotra Jezus? W Ewangelii świętego Łukasza w 5 rozdziale, to jest wersety od 1 do 11, jeżeli chcecie sobie zapisać, to sobie zapiszcie, Łukasz 5, 1, 11, spotykamy Jezusa, który schodzi do jeziora, ciśnie się na niego tłum ludzi, On próbuje wygłaszać, Jezus próbuje wygłaszać swoją naukę, ale tłum się cały czas napiera na niego, tak? I widzimy tam gdzieś w oddali Piotra, który wrócił z nieudanego połowu i płucze swoje sieci. Ten fragment jest bardzo często nazywany w Ewangeliach albo powołanie pierwszych uczniów, albo obfity połów. I widzimy tutaj właśnie Piotra, który płucze swoje sieci i gdzieś tam widzi z daleka Jezusa. To jeszcze wszystko nie dociera do niego, tak? To jest jakiś tam głos, może tam niewyraźny ten głos jest. On jest bardziej zajęty tym, co wykonuje. Tą jego porażką, którą poniósł przed chwilą. Przepłynął całą noc, łowił, nie łowił tych ryb. Rozpamiętuje jeszcze tą sytuację. No widzi tego Jezusa, idzie, ten Jezus, tłum na niego napiera, ale to nie jest jeszcze kontakt bezpośredni. Drugi etap to jest taki, w którym Jezus wchodzi do łodzi Piotra. To już tutaj nawiązuje się pewna relacja. Co prawda Piotr nie przerywa swojej czynności, ale już ma bezpośredni kontakt, już słyszy. Tak? Co prawda być może w dalszym ciągu jest skoncentrowany na tych swoich czynnościach, ale jednym uchem być może wpuszcza, a drugim wypuszcza. Jeszcze to nie jest ta relacja, która pozwoliłaby nawiązać taki bezpośredni kontakt. Tak? To jest taki drugi etap, w którym Jezus wchodzi w centrum życia Piotra. Centrum życia Piotra to jest jego praca, to jest jego zajęcie. Jezus wchodzi do jego łodzi i jest już w środku, w centrum jego życia, ale jeszcze nie funkcjonuje w ten sposób, że Piotr może powiedzieć, że Jezus jest moim Panem. To się dokonuje dopiero w czwartym etapie, bo w trzecim etapie Jezus mówi do Piotra, wypłyń na głębie i zarzuć sieć, tak? Dopiero tutaj, w tym trzecim etapie, Jezus zwraca się bezpośrednio do Piotra. Czyli mamy tutaj takie trzy etapy. To jest taka preewangelizacja Piotra, można powiedzieć. Pierwszy etap, w którym Piotr widzi Jezusa gdzieś tam daleko. Drugi, kiedy Jezus wchodzi w centrum jego życia. I trzeci etap, kiedy Jezus zwraca się bezpośrednio do Piotra. Piotr, widząc absurdalność tej sytuacji, ma naturalne opory, prawda? I jeszcze jedno ważne jest, co można tutaj powiedzieć w tym miejscu akurat, to to, że w tym jedynym miejscu, wśród czterech Ewangelii, kiedy będziecie przyglądać się powołaniu uczniów, nie ma słowa pójdź za mną. Jak często spotykamy, czy u Mateusza pójdź za mną, prawda, Lewiego, czy jakiś inny, czy innych uczniów, pójdź za mną, jest to słowo. Tu, w tym fragmencie jedynym, nie ma słowa pójdź za mną. Tą funkcję pójdź za mną pełni wydarzenie. Wydarzenie, które dzieje się właśnie w tym momencie. Tak? Czyli to wydarzenie, czyli ten połów ryb i ta konsekwencja, która za chwilę nastąpi. Piotr, mając naturalne opory, jako rybak, jako doświadczony rybak, on doskonale sobie zdaje sprawę, że ryb w dzień się nie łowi. Ryby łowi się w nocy. Ryby w nocy pływają tuż pod powierzchnią wody. Rybacy na Jeziorze Galilejskim jeszcze do tej pory w ten sposób łowią. Oni te sieci mają takie 1,5–2 metra, więcej nie. Przyczepiają te sieci do łódki, ciągną ją za sobą dookoła. Tam jeziora, jakiś okrąg robią, napełniają te sieci, sieci wyciągają, ryby do łodzi i to jest nałowione. Natomiast Jezus polecił Piotrowi zarzucić w dzień takie sieci na głębie. Wypłynąć na głębie i zarzucić te sieci, przepraszam. Ryby w ciągu dnia pływają po dnie. To jest 40 metrów. Piotr doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że ryb w takiej sytuacji nałowić nie może. Ale na Twoje słowo, tak mówi Piotr, na Twoje słowo zarzucę te sieci. Autorytet słowa Jezusa już w tym momencie jest tak duży u Piotra, że on na słowo Jezusa te sieci zarzuca. To nie jest może jeszcze takie słowo jak u Maryi, prawda? Czy to nie jest to słowo, co z Ewangelii Świętego Jana, pierwsze słowa, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. To nie jest jeszcze to słowo, ale autorytet słowa Jezusa już w tym momencie przeważa. I Piotr zarzuca się na sieci, łowi te ryby, prawda? Tak tyle tych ryb nałowił, że poprosił wspólników. Wspólnicy przyjeżdżają, te łodzie się zanurzają, że ryb w takiej sytuacji nałowić nie może. Ale na Twoje słowo, tak, mówi Piotr, na Twoje słowo zarzucę te sieci. Autorytet słowa Jezusa już w tym momencie jest tak duży u Piotra, że Piotr doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Na słowo Jezusa te sieci zarzuca. To nie jest może jeszcze takie słowo, że ryb w takiej sytuacji. I pierwsze, nałowić. I to jest, słuchajcie, jak nie może. Jest kulminacyjny, ale na Twoje słowo, tak, mówi Piotr, na Twoje punkt, słowo, w tym opowiadaniu Maryi, prawda, zarzucę te sieci. Autorytet słowa Jezusa w tym fragmencie Ewangelii. Kiedy Piotr pada do nóg, w tym momencie jest tak duży u Piotra, że czy to nie jest to słowo, co z pierwszej, co z Ewangelii świętego Jana, pierwsze słowa, słowo było u Boga i Bogiem było słowo, to nie jest. I mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. I tu są dwie rzeczy. Panie, to nie jest takie Panie Kowalski w tym przypadku. Bo jak tutaj trzeba się odwołać troszeczkę do Biblii hebrajskiej, jak Żydzi tłumaczyli Biblię hebrajską na język grecki, to ponieważ nie było takiego odpowiednika słowa Jahwe w języku greckim, to użyli słowa Kyrios. I tu, w tłumaczeniu greckim, z którym my z kolei z przekładem tego mamy na język polski, to mamy właśnie tłumaczenie tego słowa Kyrios. Czyli Piotr zwraca się do Jezusa słowem Kyrie, Panie. Bo w tym momencie następuje objawienie Boga w Jezusie. On doskonale wie już w tym momencie, że to, co się stało, to nie stało się jego mocą, jego siłą, jego umiejętnościami. To się stało po prostu coś, co się stało, to było niemożliwe. To tylko i wyłącznie mocą Boga mogło się stać. Dlatego pada do nóg Jezusa. I to też jest bardzo ważne, że on pada do nóg Jezusa i kryje głowę w kolana. W niektórych przekładach jest do stóp Jezusa, bo nie może spojrzeć Bogu w twarz. Piotr jest też Żydem. Piotr doskonale sobie zdaje sprawę, że nie może spojrzeć Bogu w twarz, bo zginie. I tak jak Mojżesz, prawda, jak w krzaku gorącym się Bóg objawia, Mojżesz pada na twarz, tak jak Eliasz zakrywa swoją twarz płaszczem, tak samo robi w tym momencie Piotr. Objawienie Boga w Jezusie Chrystusie. Co dzieje się dalej? Wiadomo, Jezus zaprasza go do misji. I Piotr wstając od nóg Jezusa dostrzega, że żyje, że widział Boga i żyje. A jeżeli żyje, jeżeli usłyszał to, co usłyszał od Jezusa, żeby był łowiącym ludzi, bo to dokładnie tak wygląda, bo Jezus mu nie mówi, co będzie robił, tylko kim będzie łowiącym ludzi, to znaczy, że ma misję. Jeżeli żyje i usłyszał od Jezusa, co kim będzie, to znaczy, że tę misję ma. Wydaje mi się, że na naszą misję też możemy jakoś tam spojrzeć, bo jeżeli ile osób tutaj poreo jest, bardzo dobrze, wszyscy, tak? Wszyscy poreo są. No to oddaliście wszyscy życie Panu Jezusowi.
Nie wszyscy.
Nie? Nie wszyscy, no to prawie wszyscy. Ale ci, co byli na Reo, to oddaliście Jezusowi i przyjęli Jezusa jako swojego Pana, tak? Tak? To znaczy, że macie misję. Nie? Mało tego, odrodzenie w daru Duchu Świętym też było, tak? No to tym bardziej macie misję, tak? A niektórym się wydaje może, że mają misję na przykład prorocką. No, słowo mają, ale nikt ich przez rok nie słucha, tak? Może macie misję uzdrawiania. Modlicie się o uzdrowienia, modlicie się, prawda? W ilu ludziach dokonał się ten cud uzdrowienia? Także Piotr miał misję, ale słuchajcie, ja też bardzo długo myślałem, że mam różne misje, to jakoś tak nie wyszło, także nie przejmujcie się. A inną osobą, inną postacią, która też uważała, że ma misję, to był święty Paweł. Jako Szaweł też uważał, że miał misję, nie? On miał misję tak bardzo wyraźną, że był tak bardzo zaciekły w sprawowaniu tej misji, że aż poza Jerozolimę się wybierał, prawda? Do Damaszku pojechał, ażeby tą drogę, nową drogę zniszczyć, nie? No i tutaj stało się to, co się stało. Paweł jedzie do Damaszku, Jezus mu się ukazuje na drodze i Paweł też spada z konia.
Szaweł,
ale już będę mówił Paweł, tak?
Bo...
Szaweł, no dobrze, ale to już będę mówił Paweł, żeby już nie mieszać, tak?
To mój Paweł.
Dobrze. Spada z konia, ale też doskonale już sobie zdaję z tego sprawę natychmiast. Ja bardzo lubię 22 rozdział z Dziejów Apostolskich, bo tam jest taka żywa relacja Pawła, tak? Co prawda opisana językiem Łukasza, ale to jest relacja Pawła. Tu, gdzie mamy powiedzmy w 9 rozdziale opisaną tą sytuację, to jest taka epicka historia. Natomiast w 22 rozdziale zachęcam Was, żeby przeczytać, jak wygląda oczami Pawła ta cała relacja. I Paweł też mówi: Panie, co mam robić? No Jezus mówi: idź do Damaszku. Poszedł do Damaszku. Ale dlaczego Jezus mówi: idź do Damaszku? Jezus mówi dlatego, że idź do wspólnoty. Tam ci powiedzą. Tam jest dokładnie napisane. Idź do Damaszku, na ulicę prostą, tam ci powiedzą. I Paweł idzie i po 3 dniach, kiedy... No tutaj też jest, mówię, nie będę tego tematu, tego wątku rozwijał, ale to, że Paweł stracił wzrok, to on musiał dojrzeć do tego, że rzeczywiście to było objawienie Boga, którego doświadczył. I rzeczywiście tam w Damaszku po 3 dniach przychodzi do niego Ananiasz i wypowiada jemu tą misję, którą Paweł sprawuje do końca swojego życia. Czyli tutaj przez te 2 przykłady chciałem pokazać, jak bardzo ważne w życiu jest nasze wydarzenie. Niekoniecznie Jezus, czy to tak jak Pawłowi, no na pewno nie tak jak Piotrowi, ale jakąś misję nam wyznacza. Jakieś wydarzenie nastąpiło w naszym życiu. Jeżeli nie wiesz, nie pamiętasz, jakie słowo podczas odrodzenia darów Ducha Świętym było, jeżeli nie pamiętasz, jakie to było wydarzenie, też się może zdarzyć, to we wspólnocie ci powiedzą. Jest jakaś diakonia modlitwy wstawienniczej, jest modlitwa, jest animator, są grupki dzielenia, jest lider. Od tego jest wspólnota. Idź do wspólnoty, tam ci powiedzą. I bardzo często spotykamy na naszej drodze różnych zagubionych ludzi. Oni nie wiedzą, jaka jest ich misja w życiu. I tutaj właśnie dokładnie tym słowem, które dzisiaj było rozeznane z Izajasza, prawda, żeby być tym świadectwem, żeby to nasze wydarzenie głosić innym. Bo każdy człowiek ma misję i jest to jedna misja, misja zbawienia, tylko nie wszyscy o tym wiedzą. A my jesteśmy od tego, żeby im to powiedzieć. Także to takie króciutkie...
No, mogę powiedzieć, bo ja słucham tak? Cały czas, ale mam takie wrażenie, że brat mi powiedział najważniejszej rzeczy w momencie, kiedy zostały zrobione. I dla nas na dzień dzisiejszy jest chyba takie przesłanie, że co on wtedy zrobił? Zabrał dla siebie, dla swojego domu? Nie. Powiedział: chodźcie jeszcze, chodźcie wszyscy. Ja wam dam tę rybę. I mnie się wydaje, że właśnie na dzień dzisiejszy trzeba najmniej mówić, a właśnie pokazać, że Pan Bóg mi coś dał, to ja dam. I to będzie największe świadectwo. Tam było, jest taki momencik, że on złowił to i miał bardzo dużo. I co powiedział?
Że podzieli.
Chodźcie wszyscy, chodźcie.
Pomóżcie, tak? Pomóżcie mi.
Tak. Przepraszam. Nie tego brakowało.
Ja bardzo w skrócie muszę mówić niestety, bo program katechezy jest jeszcze kawałek
nie,
mamy, tak?
Mówimy o tym, co dzisiaj możemy zrobić. Mhm. Możemy pokazać właśnie, że dlatego, że przychodzimy tutaj, że modlimy się, to pokazać, że dzielimy się z innymi, prawda? Że to jest świadectwo.
No tak, ale generalnie dzielimy się świadectwem wydarzenia w naszym życiu, prawda? Jeżeli doświadczyliśmy Jezusa Chrystusa w naszym życiu, to możemy tym świadectwem się podzielić, prawda? Owszem, możemy rozkładać na elementy pierwsze ten fragment. On jest bardzo bogaty w treść. Ja i tak bardzo mocno skróciłem to, co tutaj jest. Tam praktycznie rzecz biorąc, każde zdanie, na temat każdego zdania można powiedzieć bardzo dużo. I siostra bardzo słusznie tutaj zauważyła, że również jest to jeden z elementów bardzo pomocny w ewangelizacji. My możemy go w życiu rzeczywiście stosować. Ale właśnie to łowienie ryb i to podzielenie się tymi rybami, to jest to, czego my doświadczamy w życiu. Tak? Bo jeżeli doświadczyliśmy Jezusa Chrystusa, objawienia Jezusa Chrystusa, w jakikolwiek sposób. Ja tutaj przytoczyłem dwa przykłady, świętego Piotra i świętego Pawła. Dwóch bardzo różnych ludzi, prawda? Można różnic wymyślać bardzo dużo. Jeden stary, drugi młodszy, tak? Jeden niewykształcony, drugi wykształcony. Jeden widział Jezusa Chrystusa, drugi nie widział Jezusa Chrystusa. Jeden głosił wśród Żydów, drugi wśród pogan. Jeden siedział w Jerozolimie, drugi szedł na cały świat. Naprawdę można bardzo, bardzo wiele różnic tutaj przytaczać pomiędzy tymi dwoma postaciami. Ale jedno jest dla nich, oni są w jedności pod jednym względem, że gdziekolwiek byli, gdziekolwiek się pojawili, cokolwiek mówili, to zawsze głosili Jezusa Chrystusa. Nie głosili siebie, głosili Jezusa Chrystusa. Doświadczenie Jezusa Chrystusa i o to w ewangelizacji chodzi, żeby głosić doświadczenie spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. To jest clue ewangelizacji. Głosić doświadczenie spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Nie wyczerpiemy tego tematu, bo czasu jest niestety na katechezę niewiele. Ja chciałem teraz Was zachęcić do takiej refleksji osobistej. I chciałbym, żebyście się troszeczkę tak wyluzowali, troszkę, bo wiadomo, że katecheza jakieś tam ramy czasowe ma i być może dobrze tutaj siostra troszeczkę rozbudziła nas, to mogliśmy troszeczkę popracować umysłowo bardziej, ale żebyśmy się teraz troszeczkę tak rozluźnili, zajęli wygodnie swoje miejsca i zamknęli oczy. Zamknęli oczy, tak. Proszę, żebyście zamknęli oczy i usiedli wygodnie i zamknęli oczy. Wyciszcie na chwilę swoje wnętrza. I teraz swoimi słowami w ciszy poproś Jezusa, by prowadził tą refleksję. Swoimi słowami. Proszę Jezusa. Spróbuj teraz sobie wyobrazić postać albo twarz Jezusa. I oczami wyobraźni spróbuj zobaczyć Twoje osobiste spotkanie z Jezusem tu i teraz. Wyobraź sobie, że Jezus podchodzi do Ciebie, jak do przyjaciela i zadaje Ci tak bardzo swobodnie, przyjacielsko jakby Cię znał od bardzo dawna. Proste pytanie. Co u Ciebie słychać? Co się wydarzyło w ostatnim czasie? Jakaś rozmowa, jakieś wydarzenie, jakaś sytuacja. Dzisiaj, tydzień temu, miesiąc temu. Co się wydarzyło ostatnio? Dobrze by było, żeby to było jakieś radosne wydarzenie, jakaś radosna rozmowa, jakaś radosna wiadomość. Co Ciebie ucieszyło ostatnio? I teraz podziel się z Jezusem tą radością Twojego serca. Opowiedz Jezusowi, co się ostatnio dobrego wydarzyło w Twoim życiu. No dobrze, możemy otworzyć oczy. I teraz dobierzmy się w parę, tak jak siedzimy. Widzę, że macie tutaj pary, z księdzem również. Ania może będzie tak idealnie. Para. Tak jak siedzicie, dokładnie jest po dwie osoby. Nie, tutaj są dwie, tu są dwie, tam są dwie, tu dwie, tak? I teraz to, czym żeście się dzielili z Jezusem, tą radością waszego serca, podzielcie się teraz w dwójkach i zrobimy to tak, że po minucie na osobę, niestety dużo czasu nie ma, ja wiem, że na pewno byłoby tego dużo więcej, ale czasu za dużo nie ma, dlatego tylko po minucie. Najpierw jedna osoba, a potem zmiana po minucie, ja powiem w którym momencie, druga osoba. Proszę bardzo, dzielicie się tym, z czym się dzieliliście z Jezusem. Radością waszego serca, co się wydarzyło w waszym życiu ostatnio?
Znaczy tym, czy co się stało w ostatnim moim życiu, tak?
Tak, ostatnio. Tydzień, miesiąc, dzień.
porównaniu z tym, co Pan w ogóle pojawił się w radiu, właściwie nic takiego, co by się mogło do tego porównywać. No bo tego typu sytuacji, że tramwaj na czas przyjechał, myślę, że tam tu czy tam nic nie mówiłem, co jakiś czas dzieje w moim życiu, więc ja nie powiem szczerze, że ja na przykład takie drobne nie uznajam się z tymi podobnymi wydarzeniami, które moje życie obfituje, to porównanie z tym, te drobiazgi.
No dobrze, zmiana, teraz druga osoba. Dobrze, musimy skończyć, 2 minuty minęły. Dokończymy po spotkaniu to dzielenie, myślę, że warto. Może możemy kontynuować dalej? Słuchajcie, to co przechodziliśmy przed chwileczką, to są takie elementy formacyjne ewangelizacji wewnętrznej. Najpierw osobista relacja z Jezusem, a potem dzielimy się tym we wspólnocie. I zwłaszcza dzielimy się radościami, bo to, co my mamy jakoś tam, można powiedzieć, zakodowane, to najczęściej, jak się spotykamy z drugim człowiekiem, to nie dzielimy się radościami. Zwróćcie uwagę, że jak się spotkamy z kimś, to słychać, a wiesz, szef mnie znowu podkręcił, a z żoną się znowu pokłóciłem, a znowu zupa była za słona i tak dalej, tak? Także dzielimy się przede wszystkim radościami, dzielimy się dobrą nowiną, a nie złą nowiną. Nie tak, jak jest to naturalnie w zwyczaju. Jak wyobraźmy sobie tego maratończyka, który biegnie 42 kilometry, z maratonu do Aten, wpada na ten plac i co krzyczy? Przegraliśmy. Uciekajcie. Pozabijają was. Czy to jest dobra nowina? To nie jest dobra nowina. On krzyczy wiktoria. I wszyscy wychodzą na plac, cieszą się, radują się, zabawa. Nieważne, że on umiera za chwilę, nie? Ale przyniósł tak dobrą nowinę, że wszyscy wychodzą na plac i się radują. To jest dobra nowina. Tym się mamy dzielić. Ale to jeszcze nie koniec tej ewangelizacji w pigułce, bo bez modlitwy to praktycznie rzecz biorąc, myślę, że nie za wiele możemy zrobić. Dlatego w tej chwili, w tych samych parach, w których byliśmy, odbędziemy taką krótką modlitwę wstawienniczą. I umówcie się, kto będzie jedynką, kto będzie dwójką i najpierw jedynki będą adorowały Jezusa w swoim sercu, a dwójka, modląc się za tą osobę, będzie adorowała Boga w sercu tej osoby. Czyli jedna osoba, jedynka na przykład może siedzieć, dwójka może stanąć obok albo za tą osobą, położyć ręce na nią w geście braterstwa i będzie adorowała Jezusa w sercu tej drugiej osoby. A jedynka będzie adorowała Jezusa w swoim sercu. I potem zmiana będzie. Dobrze? To będziemy taką w ciszy, taką krótką modlitwę stawienniczą.
Ja mówię. Ja
Zmiana. Dwójki adorują Jezusa w swoim sercu, jedynki adorują w sercu tej drugiej osoby, czyli jedynki. Amen.
Amen.
Widzimy tutaj tą, przyglądając się tej ewangelizacji w pigułce, chciałem zwrócić uwagę na to, że na te dwa elementy, które są bardzo istotne, to jest moja osobista relacja z Jezusem, czyli moja modlitwa. Jak wygląda moja modlitwa? Jak wygląda moja relacja z Jezusem w modlitwie? Bo jeżeli ja nie mam relacji z Jezusem, jeżeli moja osobista modlitwa leży, mówiąc ogólnie, to ciężko będzie mi ewangelizować. Bo ja nie mam relacji z Jezusem, tak? I druga rzecz to jest, czy ja widzę Boga w drugim człowieku? Bo jeżeli ja nie widzę Boga w drugim człowieku, to też będę miał problem z ewangelizacją. Oczywiście pierwsze są sakramenty, tak? Ale to są dwie rzeczy, które są bardzo istotne. Żeby spojrzeć na swoje serce, jaka jest moja relacja z Jezusem, moja osobista relacja i czy ja widzę Boga w drugim człowieku. To są dwie bardzo ważne rzeczy, które są no moim zdaniem takie kluczowe w podejściu do ewangelizacji. Jeżeli ja nie wychodzę na zewnątrz, jeżeli ja się boję ludzi, to albo jeden, albo drugi element nie działa. Także zachęcam do tego, żeby się temu przyjrzeć. Kończąc tą katechezę, chciałem zachęcić Was do czegoś, co właśnie w Radzie Diecezjalnej żeśmy rozeznali, że to jest potrzebne. Bo tak jak powiedziałem w czasie katechezy, najczęściej mamy problem z tym, co mówić o Jezusie, jak mówić o Jezusie, jak po prostu tą naszą misję pełnić, tak? I rozeznaliśmy, że przydałyby się warsztaty. Warsztaty będą prowadzić Mocni w Duchu. To jest wspólnota znana wszystkim. Wspólnota, która moim zdaniem, od której zaczęła się ta ewangelizacja w Odnowie w Duchu Świętym w całej Polsce. W tej chwili to już takich wspólnot ewangelizacyjnych w Polsce jest dużo, ale ja myślę, że to jest jedna z lepszych wspólnot, która dobrze pełni również misję pośród innych wspólnot i uczy, jak ewangelizować. Potrzebne nam są narzędzia. W związku z powyższym te narzędzia, tych narzędzi będziemy się uczyć podczas tych warsztatów. Jasne, że może od razu po tych warsztatach nie pójdę, tak? I nie zacznę ewangelizować, bo to trzeba jednak w grupie. Bo pytanie z kim? To jest aktualne jak najbardziej, bo Jezus posyłał po dwóch uczniów, tak? Tam, gdzie sam przyjść zamierzał. I dobrze jest we wspólnocie, na przykład po takich warsztatach, aby taki zalążek diakonii ewangelizacyjnej powstał. Później, jak już przejdziemy ten cykl warsztatów, te warsztaty są w dwóch etapach. Jeden etap teraz, 9 marca w sobotę. Drugi etap w sobotę, tuż przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, 6 kwietnia. I później no po prostu staniemy w ogniu walki, tak? Czyli 7 kwietnia będzie ewangelizacja w Otwocku. Dlaczego w Otwocku? Być może dlatego, że akurat to jest moja parafia, tak? I akurat najlepiej wypróbować w ogniu u siebie, a później przekazywać dalej. Ale to nie znaczy, że to będzie tylko ten raz, ten jedyny. My nie chcemy, żeby to był jeden raz. My chcemy, żeby pomagać wszystkim wspólnotom we wszystkich parafiach. Tam, gdzie wspólnoty odnowy w Duchu Świętym są, w naszej diecezji warszawsko-praskiej. Dobrze by było, żeby taka ewangelizacja była połączona ze świętem parafii. Tutaj akurat jest to Niedziela Miłosierdzia Bożego, bo parafia jest Miłosierdzia Bożego. Znaczy nie, moja parafia, ale mówię, że tutaj, nie wiem, jest parafia jest pod innym wezwaniem. Kiedy odpust na przykład macie? Na przykład, tak? Ale może to być inne święto parafii. I dobrze by było, żeby zawsze takie wydarzenie było poza terenem kościoła, gdzieś dalej, tak? Żeby po prostu wyjść do ludzi, bo my chcemy wychodzić z wieczernika, my chcemy iść głosić Jezusa, tak? Żeby ludzie zobaczyli ten kościół taki, jaki on jest, kościół żywy. W związku z powyższym, no, te warsztaty będą się jakoś tam cyklicznie odbywały. No i będziemy tam, gdzie będzie takie zapotrzebowanie, gdzie będzie takie rozeznanie, to zamierzamy z taką grupą ewangelizacyjną przyjeżdżać do danej wspólnoty. Oczywiście tutaj jest w uzgodnieniu z proboszczem, z władzami lokalnymi to musi być. I wtedy no, pomożemy, tak, żeby nie tylko przez REO, ale również i to mówię dla wspólnoty, bo wspólnota jest jednocześnie we wspólnocie parafialnej. To trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to my nie jesteśmy dla siebie, tak? Przychodzimy tutaj, tam tu nam jest fajnie, ciepło, miło, pomodlimy się, pośpiewamy trochę, pójdziemy do domów, nie? Ale my również mamy pełnić funkcję, jakąś służebną funkcję dla parafii, dla tego kościoła, w którym tutaj ta wspólnota została powołana, bo ona nie pozostała powołana tylko po to, żeby ona sama w sobie istniała. I dlatego też chcemy tym wspólnotom, wszystkim wspólnotom pomagać, żeby tutaj było coś na zewnątrz, jeszcze coś się działo, tak? Żebyśmy mieli okazję pełnić tą misję Jezusa, misję uczniów Jezusa. Także jeżeli będzie w przyszłości taka możliwość, jeżeli rozeznacie to, to przyjedziemy i wam pomożemy, żeby taką ewangelizację przeprowadzić. A jeżeli nawet mało od was weźmie udział osób w tych warsztatach, to warto przyjechać 7 kwietnia do Otwocka i zobaczyć, jak to wygląda. Żeby w ten sposób chociaż zobaczyć, może zachęcić się do tego, żeby i tutaj w Wieliszewie taką ewangelizację przeprowadzić, tak? No to myślę, że tyle na dzisiaj. Dalej pozostawiam już rozeznanie księdzu i liderowi, co dalej z tym zrobić. Natomiast bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że się niedługo spotkamy.